Gość Radia 5.
Dzień dobry, nasi goście dzisiaj to pan Robert Klimowicz oraz Ireneusz Dzienisiewicz, ełccy radni miejscy z klubu Łącz na Sełk. Witamy.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Okazja do rozmowy jest taka, że wracamy do tematu ważnego, strategicznego dla przyszłości Ełku, mianowicie takiego, że PKP chce zbudować część trasy Rail Baltica bezpośrednio przy ujęciu wody pitnej w Przykopce. Zjeżyły się panom włosy na głowie, gdy dowiedzieliście się o tych planach?
No w moim przypadku to dosyć takie zabawne pytanie, ale tak, jeszcze bardziej, że tak powiem, stanęły mi dęba włosy na głowie, jak zdałem sobie sprawę ze skali problemu i z zagrożenia, jakie ten problem ze sobą niesie. Pierwszy raz natknąłem się na tę sytuację, analizując jedną z interpelacji posła z Podlasia, który to poseł zadał pytanie o przebieg, o realizację Rail Baltica zarówno w odcinku Ełk-Białystok, jak i odcinku Ełk-Trakiszki. No i odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury pokazywała kilka kwestii zapalnych, które szczególnie na odcinku Ełk-Trakiszki się pojawiają. Jedna związana z kwestiami ekologicznymi, ale do można powiedzieć, ominięcia, ale druga dotyczyła nas. No i skoro dotyczyła nas, to zaczęliśmy drążyć ten temat, no i doszliśmy do stosu bardzo szokujących dokumentów.
No właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że do pewnego czasu było o tym właściwie w przestrzeni publicznej dosyć cicho. A problem jawi się na horyzoncie jako, nie wiem czy ja przesadzę, jeśli powiem, że przepotężny. Przez ponad 20 lat pracy w mediach chyba nie poruszałem tak ważnego dla tego miasta tematu. Panie Robercie, od kiedy wy właściwie wiecie, że firma na zlecenie PKP tyczy trasę tam, gdzie jest ujęcie wody dla 60-tysięcznego miasta oraz gminy Ełk, skąd pobierane jest rocznie około 3 milionów metrów sześciennych wody, a alternatywy, czyli innego ujęcia wody, nie ma. Od kiedy wy o tym wiecie?
No, przed chwilą radny Dzienisiewicz o tym powiedział. Od momentu, kiedy pojawiła się interpelacja pana posła w tym temacie.
A ile lat temu to było?
To jest kilka miesięcy.
Kilka miesięcy, tak, radny. Wcześniej nikt o tym ani rady nie informował, ani publicznej.
Tak, to był, generalnie to jest taki temat troszeczkę przypominający wodę wrzącą w garnku, jak jest przykryta. No wrze, ale jeszcze tego nie widzimy, nie słyszymy. Podnosimy, nagle okazuje się, że bucha para. Ten temat jest, tak jak pan powiedział, czymś bardzo istotnym. I pana określenie, panie redaktorze, że przez 20 pan lat swojej pracy czegoś równie poważnego nie widział, pokrywa się też moje spostrzeżenie, nasze spostrzeżenia z tym, bo jestem w samorządzie już dosyć długo i to jest według mnie najważniejsza sprawa, jaką w samorządzie w ogóle kiedykolwiek mieliśmy.
No tak, woda. No
to jest istota istnienia naszego miasta. Mamy jedno, jedyne ujęcie wody.
Z tym, że trzeba wyraźnie to podkreślić, że to nie było tak, że temat został zamieciony pod dywan. Tutaj miasto, a zarówno przedsiębiorstwo PWiK jak najbardziej stosownie się zachowali, broniąc interesu miasta, broniąc naszych praw, broniąc naszej wody. Także trzeba przyznać, że naprawdę robimy wszystko jako miasto, żeby do tego nie doszło.
Tak, bo miasto w ogóle pierwsze działania podjęło, już zaraz minie 8 lat. Jak pierwsze pismo poszło z Urzędu Miasta, w którym wspomniano dla firmy, która pracowała na zlecenie PKP PLK, że słuchajcie, ale my tam mamy też ujęcie naszej wody i jest strefa chroniona. Tak w wielkim skrócie to przedstawiam. Później okazało się, że PKP jednak, nie patrząc na to wszystko, zaczęło te tory projektować, a to nie byle jakie tory. Dwie linie, elektryfikacja, to bardzo solidna inwestycja, wręcz gigantyczna inwestycja. No i okazuje się, że przede wszystkim PWiK zaczęło prowadzić ożywioną korespondencję w obronie naszego interesu. I to jest korespondencja, tak jak cytowałem to na Facebooku, ale też jak jest tutaj w tych dokumentach, zresztą już ogólnodostępnej, bo są do pobrania na Biuletynie Informacji Publicznej. To są odpowiedzi z gatunku nie, szanowni państwo, prosimy, nie róbcie tego. To są stanowcze, wręcz, nawet bym powiedział, lekko agresywne odpowiedzi ze strony PWiK-u miasta i takie powinny być.
Adekwatne do sprawy.
Oczywiście.
Podpowiem słuchaczom, że my już na antenie Radia 5 rozmawialiśmy o tym problemie z Mirosławem Hołubowiczem, zastępcą prezydenta Ełku, oraz Andrzejem Sebastianowiczem, prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Ełku. Ten materiał jest cały czas dostępny na stronie, także jeśli ktoś chce pogłębić wiedzę i dokładnie wiedzieć, o co chodzi, to może tam zajrzeć. Ja powiem krótko. Mają być tory tam, gdzie jest ujęcie wody. Nie oznacza to, że nie będzie tego ujęcia wody, ale jeżdżące pociągi niosą pewne ryzyko katastrof kolejowych i w razie wypadku cysterna, wyciek, takie zagrożenie niesie poważne konsekwencje dla ujęcia wody dla 100 tysięcy mieszkańców. Dobrze mówię, panie Robercie?
Jak najbardziej. Może zacznijmy od tego, że nasze ujęcie wody nie jest położone głęboko, to jest 5 do 8 metrów. Tam miejscami jest tylko głębiej na 11 metrach. Gleby, które to przekrywają, są bardzo przepuszczalne. Tam nie ma żadnej izolacji, więc cokolwiek w te gleby wsiąknie, to dostanie się niestety do tych naszych wód gruntowych. PWiK zrobiło taką symulację, czy jak bardzo kosztowne by było oczyszczenie takiego zbiornika i doszli do wniosku, że bardzo kosztowne, a wręcz niemożliwe, żeby to wyczyścić. Tutaj pan redaktor mówił o takim skrajnym przypadku, gdzie wykolei się pociąg z cysterną, ale ja chciałbym zauważyć, że już na etapie budowy tych linii kolejowych może dojść do zanieczyszczenia tych gruntów, dlatego że z pewnością by był robiony drenaż i poprzez ten drenaż potem wszystkie nieczystości, wszystkie nawozy z pól mogłyby tam spływać. Ja tylko powiem, że Wody Polskie wyraźnie podkreśliły, że ten zbiornik jest zagrożony takiemu procesowi eutrofikacji, czyli nadmiernemu rozrostowi glonów, które potem niszczą zbiornik wodny. Mamy ten problem z jeziorem Ełckim właśnie w tej chwili. Jeżeli tam by się dostały jakieś nawozy mineralne, potas, fosfor, to te glony zaczęłyby się gwałtownie tam namnażać w tym zbiorniku i po latach ten zbiornik by się w bagno zmienił. Po prostu mógłby być tak duży problem.
A ja zapytam w ten sposób. W obecnych czasach wojny w Ukrainie, czasach dywersji, temat poruszany przez nas, ujęcia wody i zasobów przy kopce, nie jest zbyt wrażliwy, żeby o tym głośno mówić, jak panowie sądzą?
To nie są informacje tajne. To już radny Dzisiejszy mówił, że są na BIP-ie nawet. Skoro my o tym wiemy, to na pewno osoby, które planują dywersję w Polsce, też o tym wiedzą. Dlatego powinniśmy o tym mówić i być bardzo wrażliwi na takie tematy.
My też nie powinniśmy chować głowy w piasek i problemów zasłaniać ochroną przed dywersją. Ponieważ mamy taką sytuację, że o tym publicznie mówi się nie tylko w naszym BIP-ie. Stronę Kancelarii Sejmu, wystarczy wejść na Geoportal, na Google Maps. Te informacje są po prostu ogólnodostępne dla wszystkich. My musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nie doszło, żeby nie było możliwości stworzenia jakiejś szansy dla jakiejkolwiek dywersji. Niedawno widzieliśmy, jak próbowano zniszczyć tory w kierunku Lublina. To są poważne problemy. Ta linia kolejowa ma mieć możliwość jazdy pociągów osobowych 200 na godzinę, pociągów towarowych 120 na godzinę, więc to będzie coś, co tylko i wyłącznie, no i oczywiście większa częstotliwość jazdy pociągów, więc ryzyko dywersji jest ogromne, ale nie dlatego, że o niej mówimy, tylko dlatego, że ktoś chce nieodpowiedzialnie puścić tory.
Tam są już tory, jeżdżą tamtędy pociągi, ale trzeba powiedzieć, że po budowie trasy Rail Baltica, patrząc na to, jak projektowana jest bocznica Kijewo-Towarowe, 1050 metrów, o ile dobrze pamiętam, składy mogą być dłuższe i jeździć częściej. Po to jest budowana Rail Baltica.
Przede wszystkim szybciej. Im szybciej jedzie pociąg, tym trudniej go zabezpieczyć.
Dokładnie. I to jest, bo często wpadamy w taką pułapkę, ale przecież to już jest. I komu to szkodzi, niech tak dalej będzie. No ale świat się zmienia. Zmieniają się technologie, zmienia się przeznaczenie tej linii kolejowej, więc skoro mają po niej jeździć pociągi nie raz, dwa razy dziennie, tylko ma ich jeździć 50 dziennie, 70 dziennie i z dużo większymi szybkościami, i z dużo większymi ładunkami, no to czysty rachunek prawdopodobieństwa mówi, że musimy się szczególnie przed tym zabezpieczyć.
Pod Lublinem nie doszło do katastrofy tylko dlatego, że maszynista zauważył i zdążył wyhamować przy prędkości 250, tak jak osobowe mają jeździć, nie wyhamuje już.
Pokuszą się panowie o diagnozę tego, gdzie i kiedy popełniono błąd, wytyczając taki, a nie inny przebieg trasy Ełk-Kijewo-Towarowe, bądź Via Baltiki, jeśli chodzi o budowę wiaduktu?
Właśnie. Tutaj tak naprawdę nie można powiedzieć, że został popełniony jeden błąd. Tych błędów jest dużo więcej. Pierwsza zasadnicza sprawa, wiadukt już istniejący, Via Baltica, po którym jeżdżą samochody. Super, że jest Via Baltica. Super, że chce się, że buduje się Rail Baltica. Ale to wszystko zostało już na tym etapie źle zaprojektowane. Ten wiadukt powinien być bardziej w stronę suwalskiej. Wtedy zupełnie inaczej można by było poprowadzić te tory. Być może nawet w całości ominąć teren związany ze strefą ochrony. To, jak teraz się zachowuje PKP PLK, firmy pracujące na ich zlecenie, tylko i wyłącznie pokazuje, że gdzieś przeoczono problem i ktoś, mimo że ten problem, że ten błąd popełnił, konsekwentnie brnie w zrealizowanie według własnego założenia. Więc ktoś ryzykuje, inaczej, może się okazać, że w wyniku takiego złego zaprojektowania Rail Baltica, żeby te założenia zmienić, trzeba będzie wydać dziesiątki, a może nawet setki milionów złotych, żeby tą sytuację naprawić. Więc ktoś, kilka osób ma na pewno wiele do ukrycia i obawia się tego i będzie dążyło do załatwienia sprawy w korzystny sposób dla siebie, ale wcale niekorzystny dla nas.
Pytania o alternatywne ujęcie wody spotykają się z odpowiedzią negatywną, ale to, że takie pytania padają, świadczy o tym, że jest determinacja po stronie projektantów, aby jednak zrealizować tę trasę.
Mamy tu taki dokument, on też jest umieszczony na BIP-ie, analiza alternatywnego ujęcia wody dla miasta Ełk. To jest dokument z 16 czerwca tego roku. Tutaj jest notatka ze spotkania, listy obecności, protokoły. No, niektórych fantazja ponosi. Proszę sobie wyobrazić alternatywne ujęcie wody. Przypominam, jedyne jakie mamy, istnieje 120 lat, a w ogóle poszukiwania jego zaczęły się w XIX wieku.
To nie jest to alternatywne, to jest to, z którego
korzystamy. Więc to nie jest takie proste znaleźć alternatywne ujęcie wody. I teraz, jeżeli mamy ujęcie od 120 lat, znalezienie nowego gdzieś dziesiątki kilometrów od Ełku, po pierwsze, trzeba je znaleźć, uzyskać stosowne zgody, zacząć je wykorzystywać, zbudować wodociągi, niczym rzymskimi akweduktami tłoczyć tę wodę do Ełku. Podejrzewam, że na Saharze woda będzie wtedy tańsza niż w Ełku. Będziemy mieli najdroższe miasto do życia, o ile w ogóle ktokolwiek będzie chciał jeszcze tu wtedy mieszkać.
Podczas wczorajszej sesji był punkt przyjęcie programu ochrony środowiska na lata 2006-2029 z perspektywą do roku 2033. Ostatecznie ten punkt został
zdjęty. Tak. My wnioskowaliśmy o to na Komisji Gospodarki Komunalnej. Rozmawialiśmy bardzo obszernie na temat tego dokumentu. To nie jest zły dokument. To jest bardzo dobry, potrzebny dokument, ale nie zawierający niestety istotnych kwestii dla naszego miasta. Między innymi nie ma tam nic o właśnie tym problemie, o którym dyskutujemy. Niewiele albo praktycznie nic mówi się, no nazwę to, o smrodzie w Ełku, o problemie, jakie mamy już od kilku lat. I też niewiele mówi dokument o hałasie, poziomie hałasu i zagrożeniu z tym związanego. Jak wiecie państwo, strefa zbliża się do rzeki, coraz bliżej jest zabudowań mieszkalnych i ludzie już zaczynają odczuwać ten problem i też ten dokument tego nie uwzględnił.
Ale najważniejsze właśnie, żeby ten dokument przede wszystkim uwzględniał kwestie związane z ujęciem wody. W naszej ocenie to jest największe wyzwanie, przed jakim stoimy w najbliższych latach. Tak, żeby trasa Rail Baltica, którą bardzo chcemy, żeby powstała i żeby była realizowana, bo jest potrzebna dla rozwoju naszego miasta, mogła powstać, ale żeby nie zagrażała interesowi nas wszystkich.
Jakiego ciągu dalszego tej sprawy panowie się spodziewają?
No to tak jak przed chwilą powiedziałem, że PKP PLK znajdzie takie rozwiązanie, które zabezpieczy nasz interes, że i Wilk Syty będzie i owca cała, że Rail Baltica powstanie, ale na tyle bezpiecznie, że Wody Polskie, wszystkie instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska, ale przede wszystkim w ocenie naszych wodociągów i Urzędu Miasta, zabezpieczony będzie nasz interes. Tylko i wyłącznie wtedy powinna powstać Rail Baltica i mam nadzieję, że powstanie.
Panowie, dziękuję za rozmowę.
My również dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Gość Radia 5.